zaczynamy, kochani, bo mamy parę rzeczy jeszcze. To wszystko jest w ramach przygotowania do jutrzejszego współżycia, prawda? Ale dzisiaj jeszcze musimy popracować trochę. Pozwoliłem sobie jeszcze jeden obrazek narysować. Powiedzieliśmy sobie, że heteroseksualizm popycha ludzi ku sobie i pomaga im w pary się łączyć. I narysowałem takie dwie symboliczne literki, kobieta i mężczyzna. Nie jest obojętne, którą drogą pójdą ku sobie. Czy ścieżką pod górę, to jest droga czystości, czyli w czysty sposób zgodna z tym, co Stwórca zaplanował. I droga dolna to jest wypuszczenie spod kontroli właśnie pobudzeń ciała i to będzie droga porządliwości. Pierwsza przynosi określone skutki. Ludzie rosną i relacja rośnie. Ludziom jest bliżej do Boga, ludzie stają się lepszymi, motywują się nawzajem do wzrostu. Ścieżka ta dolna, ścieżka porządliwości powoduje, że ludzie się degradują i ich relacja się niszczy. Także te nadzieje, że jeżeli my uruchomimy bliskość cielesną, chłopak, dziewczyna, że to już ich tak ostatecznie zbliży do siebie, jest po prostu oszukiwaniem siebie, bo ta droga wcale nie jest drogą budującą więź. Dlaczego? Jeszcze sobie o tym, mam nadzieję, zdążymy powiedzieć. Te parę słów na temat natury płciowości człowieka muszą wystarczyć, bo na naturę nakłada się kultura. I teraz kultura może pełnić różną rolę. Może wpisywać się pięknie w naturę i wspierać to, co naturalne i podpowiadać to, co naturalne, co dobre, ale może też kultura całkowicie zafałszować naturę, zanegować naturę, ogłosić, że natura jest inna. I tak niestety się dzieje i tak niestety już się stało w dziedzinie płciowości, w dziedzinie seksualności. Natura płciowości jest zupełnie inna niż mówi o niej kultura nasza dzisiejsza. Pytanie dlaczego jest pytaniem retorycznym. To już dzieci w podstawowej szkole zapytane, gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o, odpowiadają chórem, pieniądze. I to pieniądze wielkie w skali świata i nie tylko pieniądze, bo z pieniędzmi są powiązane ideologie, zawsze się wzajemnie napędzają. A więc chodzi o wielkie, o, myślę, nawet można więcej powiedzieć, po prostu jest to dzieło szatana, który chce człowieka zniszczyć. Posługując się oczywiście ludźmi, posługując się pieniędzmi. Jaki jest, bo cel fałszowania jest jasny. Żeby człowiek się zagubił, wtedy będzie dostarczał, wtedy będzie musiał każdy z każdym się tak bawić i oczywiście musi się oprzyrządować odpowiednio, musi za to płacić. Nie ma wyjścia. Jakimi środkami posługuje się kultura, ta przez małe K kultura, żeby oszukać człowieka? Przede wszystkim tworzy mity. Otóż mit to jest taka budowla, która jest fałszywą budowlą z prawdziwych klocków. Przy przyglądaniu się z bliska wydaje się, że wszystko się zgadza, ale ogólny wynik jest dokładnie zafałszowany. Wiem, że to w tej chwili wisi w powietrzu, już ilustruję. Każdy z nas widział złoto, mam na palcu. Tak spojrzałem ze wzruszeniem, lata 70. to było, z urzędu się dostawało kartkę i u jubilera można było kupić parę obrączek, prawda? No więc właśnie. A więc mam taką obrączkę, ruskie, bo ruskie innego nie było, ale jest. Każdy widział złoto. Każdy widział górę, nawet mieszkając w Szczecinie. Może górę Giewont przykładowo, z nosem, z krzyżem na nosie. Każdy z nas, bez wielkiego wysiłku intelektualnego, może sobie wyobrazić, zamykając oczy, jak żywą górę Giewont, całutką ze złota. Bez trudu. Tylko uwaga, góry Giewont ze złota nie było, nie ma i nie będzie. A jeżeli ktoś życie podporządkuje zdobycia góry złota, zdobyciu, to się narobi, namęczy, natrudzi i na koniec życia stwierdzi, że zostałem oszukany. takie się twory nierealne buduje w sferze seksualności człowieka. Ludzie do tego dążą i stwierdzają, zostaliśmy oszukani, ale już po drodze życie swoje zniszczyli, nie tylko swoje, i już czasu nie cofną. Jest to ogromny dramat dzisiejszego człowieka. Wcale nie trzeba chcieć źle. W takim skrajnym wydaniu to ostatnio przeżyłem, kiedy przyszła do poradni młoda para kilka miesięcy po ślubie. Z formacją oazową, czysto do ślubu, rodzice obu stron się znają, akceptują, wręcz zaprzyjaźnieni. No, warunki idealne. Mówią, że w codzienności się zgadzają, ideały wspólne, wszystko, nawet mieli gdzie mieszkać. Wszystko cudownie. Bo zaczęli od tych dobrych spraw. Tylko ten seks. Miny zasmucone, łzy w oczach. Oni przyszli porozmawiać, bo myślą, żeby wnieść sprawę do sądu duchownego o uznanie małżeństwa za nieważne. No i jak coś takiego deklaruję, mówię, proszę Państwa, no wiem, że to jest trudne. W końcu to są sprawy bardzo, bardzo intymne. Ale spróbujcie tak troszeczkę opowiedzieć, jak to u Was wygląda. Zdobyli się na szczerość i powiedzieli parę zdań. Patrzą na mnie z przerażeniem. Wszystko normalnie. Wszystko normalnie. Tylko nie tak, jak ktoś ogłosił, że musi być. I ci ludzie gotowi byli szukać podstaw do unieważnienia zawartego małżeństwa, bo wizję seksualności mieli zapożyczoną nie wiem skąd, z tej dzisiejszej naszej kultury. Te mity, mit orgazmu w noc poślubną. 99,9999% kobiet, bo nie mogę wyłączyć, że coś się takiego może wydarzyć, choć trudno w to uwierzyć. Najgorszy prawie, że moment na rozpoczęcie współżycia. Oni mają być odprężeni, wypoczęci, o niczym innym nie myśleć, tylko o sobie. Jak kobieta może nie myśleć, jak najważniejszy dzień w jej życiu, wszystkich oczy zwrócone na nią, suknia, kwiaty, prezenty, stroje, zabawy, a jeszcze alkohol po drodze. To jest niemożliwe. Ale trzeba. No i wiele małżeństw czysto doszli do ślubu. I w fatalnych warunkach próbują często nieudane w ogóle współżycie podjąć. I załamują się, że u nich jest wszystko nie tak. I tych mitów jest cała masa. Jednym z takich powszechniejszych, wszystkim znanym mitem jest to, że no, trzeba sprawdzić, czy pasujemy do siebie. Bo tak, tyle małżeństw rozpada się z powodu niedoboru seksualnego, prawda? Tyle małżeństw ogromnie cierpi z powodu źle ułożonych sfery seksualnej, prawda? Ma to ogromny wpływ na ogólną relację między małżonkami, prawda? No to czy nie lepiej raz zgrzeszyć, niż potem całe życie się męczyć? No wygląda logicznie, zgodźmy się. Gdzie jest oszustwo? Otóż dopasowania nie da się sprawdzić. Dopasowanie jest procesem, który trwa lata. Ale możemy to rozebrać na części. No to o jakie sprawdzenie chodzi? W wymiarze cielesnym mamy te trzy wymiary, które rozmazałem z tablicy. W wymiarze cielesnym, czy narządy rozrodcze pasują do siebie? Bez sprawdzania. Każdego mężczyzny na świecie do każdej kobiety pasują. Co więcej, rozmiary narządów płciowych nie mają żadnego wpływu na odbiór bodźców. Ile mitów związanych z parametrami narządów, ilu chłopaków mierzy i stwierdza, będę nieszczęśliwy, bo parametry nie takie. Zwrócenie w ogóle uwagi na ciało nadmierne w spotkaniu dwojga osób jest oszustwem strasznym. Spotkanie cielesno-psychiczno-duchowe, w którym ciało oczywiście odgrywa jakąś rolę, ale nie naczelną, koncentruje się uwagę wyłącznie na narządach. Ale to jest znowu kolejne oszustwo. No dobrze, ale czyli tak, fizycznie pasujemy wszyscy do siebie, nie ma czego sprawdzać. No to rozmówca mówi, no nie, panie, tak bardziej psychicznie. Już odpowiadam. Żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety na świecie. Więc jesteśmy totalnie inni. Na inne bodźce reagujemy inaczej, w czasie reagujemy, innych warunków potrzebujemy, inne mamy zupełnie podejście do współżycia. No więc co z tym nieszczęsnym dopasowania? No właśnie, to jest proces, który trwa całe życie i który, uwaga, nie może się zacząć, proces dopasowania nie może się zacząć, dopóki nie nastąpią warunki. Psycholog to określa komfort psychiczny kobiety. Każda z kobiet może to na własnej skórze niejako stwierdzić. Czy to są warunki, które z czystym sumieniem mogłabym polecić swojej córce? To są warunki, w których, krótko mówiąc, niczego się nie boję. Nie znam i nie wierzę w to, że kobieta przed ślubem współżyjąc niczego się nie boi i z czystym sumieniem by poleciła to swojej córce. Wobec tego nie są to dobre warunki. Jej już nie moim zdaniem jakiś dziad przyszedł i ględzi. Twoim zdaniem. Każda z kobiet może powiedzieć, podobnie w małżeństwie. Nie każde warunki w małżeństwie są akceptowalne dla żony. I zmuszanie siebie do współżycia w warunkach dla siebie nieakceptowalnych jest krzywdą wyrządzaną mężowi. Bo żona, zmuszając się całkowicie wbrew sobie do współżycia, powoduje sytuację, że to współżycie będzie dla niej coraz gorszym przeżyciem. Będzie ją głowa bolała na samą myśl o współżyciu. To jest skutek. I te bolące głowy nie są wymyślone. Naprawdę bolą. Ale o tym będziemy mówili jutro. A więc gigantyczne oszustwo dopasowania, a jest pretekstem dla wielu przyzwoitych ludzi. No, mężczyzna zwłaszcza, no skoro no nie chciałbym, żeby tak było, że się okaże po ślubie i co, całe życie mamy się męczyć z miłości do niej, nie chcę, żeby ona się ze mną męczyła. Przecież jest to pretekst. Męskiego ekspertstwa, że mężczyzna ma być ekspertem od spraw seksualności. No to jest w ogóle dzieło samego szatana chyba. Genialne. Z punktu widzenia zła małżeństwa genialny pomysł. Osobą, która znacznie więcej czuje, jest kobieta. To w niej się odbywa współżycie. Ona nosi skutki współżycia. Ona w trudzie rodzi. Ona karmi piersią. To dla niego w 2 minuty się kończy. U niej 2 lata i się nie kończy. Kobieta ma wbudowaną w siebie całą masę systemów ostrzegawczych. Wrażliwość moralna kobiety w tej dziedzinie jest dużo wyższa niż mężczyzny. Wobec tego, kto ma być ekspertem? Ten, który nic nie czuje jak pień, czy ta, która czuje wszystko subtelnie i potrafi wszystko przewidzieć? I co się robi? Zamyka się usta kobiecie, a mężczyźnie każe się stanąć na wysokości zadania. Ma być ekspertem. Czy to działa? Działa. Pamiętam kobietę, która udręczona w małżeństwie, są to ta sfera seksualności chyba dodatkiem do tego wszystkiego, ale generalnie bardzo, bardzo ciężko w tym małżeństwie było. I ona mówi wprost o sferze seksualności, proszę pana, ja się męża brzydzę. On się nie myje. Tak dalece jest to już posunięte, że ja mam stałe stany zapalne pochwy nie do uleczenia, bo w każdym współżyciu mąż przywleka nową infekcję. I ja mówię, proszę pani, i to jest sprawa delikatna. Mężczyźni oczywiście są wrażliwi na tym punkcie. Nie możemy pani powiedzieć, wąchamy, nie myty. Ale proszę pani, subtelnie, delikatnie, wy kobiety tak to potraficie, już tak łagodnie próbuję to powiedzieć. No jakoś go zachęci, żeby w prezencie dla pani dodatkowo się umył z tej okazji. Ona dosłownie odskakuje jak oparzona, przerażona. Ja mu tego nigdy w życiu nie powiem. On by tego nie przeżył. Już nie spytałem z tego mycia, by nie przeżył. Tej oczywiście chodziło o uwagę, że ona jemu zwraca uwagę. Ona, ta przyzwoita kobieta, która ma siedzieć cicho, temu, który ma być ekspertem. Prawda? Pewien amerykański seksuolog Witt powiedział takie zdanie: gdyby mężczyzna we współżyciu płciowym postępował tak, jak odpowiadają mu impulsy, które odczytuje w swoim ciele, to z punktu widzenia potrzeb kobiety postępowałby niemal całkowicie źle. Ja myślę, że słowo niemal można spokojniutko wykreślić. Całkowicie źle w każdym geście ciała. Gdy tak mocno przytulił, tak z całej siły by ścisnął, co się dzieje? Wraz z napięciem mięśniowym rośnie napięcie seksualne u mężczyzny. A co kobieta czuje? Ból. Tak się ośmieli powiedzieć. No to on się obrazi, że ona tak ją mocno kocha, a ona nieromantycznie coś mówi o połamanych żebrach. Ekspertstwo mężczyzny jest najgorszym pomysłem, jaki można było mieć z punktu widzenia dobra i trwałości małżeństwa. A jeszcze mało, że on ma być ekspertem, to jeszcze jego uwagę skierowuje się na tylko doznania. Bardzo łatwo mężczyznę szukać, bo on właśnie bardzo silnie doznania odbiera. Jeśli kobieta byłaby ekspertem, to by poszerzyła mu pole widzenia na całą osobę, na sferę psychiczną, na sferę duchową, bo ona to przeżywa całościowo. 5 minut po awanturze nie może wskoczyć do łóżka, on może. Ale on jest ekspertem, on narzuca warunki. I sytuacja prawdziwa z poznańskiej szkoły, jeszcze z czasów, kiedy były licea wyłącznie męskie, osobno żeńskie. Klasa maturalna, specjalnie szkolona pani przyjechała na lekcję i ma klasę maturalną, prawie 40 chłopa. Im tłumaczy, że tyle małżeństwa spada się z powodu niedopasowania seksualnego. Prawda? Tyle osób cierpi z tego tytułu. No chyba by nie chcieli, żeby żony okrzyknęły ich nieudacznikami. Wobec tego, na szczęście wszystkiego, można się nauczyć tego też. Wobec tego oni powinni się uczyć, i to kobieta mówi, prawda? Od kogo się uczyć? Oczywiście nie od koleżanek, bo one nic nie umieją, tylko od doświadczonych kobiet, które są w tym dobre. No i na to jeden z chłopaków, znam to stąd, że to syn przyjaciela, który już niestety nie żyje. Cichy, spokojny chłopak, ale to było tak natrętne, tak ordynarna ta indoktrynacja jej, że nie wytrzymał. Zgłasza się, czy ja mogę coś spytać? Oczywiście pytaj. Czy pani naprawdę uważa, że się musimy tego uczyć? No tak, dla szczęścia waszych rodzin to jest konieczne, dla waszych żon, dla was samych. Od doświadczonych kobiet, no tak tłumaczyłam dlaczego. Czy ja mogę z panią? Klasa ryknęła mocą 40 gardzieli. Pani spłonęła, dając im dowód, że kłamała na zlecenie, bo w zasadzie powinna wyjąć notes i ustalić termin. Do tego zachęcała. Prawda? Szkoła dudniła. Wszyscy ze wszystkimi o tym mówili. Chłopak nawet nie był poproszony na rozmowę do dyrektora. No przecież był tylko pilnym uczniem. Zobaczmy, to draństwo nawet kobiety, bo to, że mężczyźni są gotowi jakieś tam idee idiotyczne wprowadzać, to od dawna wiadomo. Ale nawet te, które są tak bezpośrednio związane ze sferą płciowości, tak obciążone organicznie, cieleśnie, macierzyństwem. Dzisiaj też wiemy, potrafią wychodzić na ulicę z transparentami, że mam prawo do swojego brzucha. Dziecko oczywiście nie jest brzuchem kobiety, to jest jasne. Ale to oczywiście gdzieś tam poszukane, zwiedzione, poranione kobiety. Tak więc ten pomysł, że mężczyzna ma być ekspertem i do tego jeszcze ekspertem od doznań, jest zupełnie perfidny i niestety przynosi ogromne, straszne żniwo. Kolejny mit, który wpada ogromny bałagan sfery seksualności, to jest mit spontaniczności. Są przy okazji wielką przeszkodą w wprowadzeniu bałaganu seksualności jest ujęcie płciowości związane z nią płodnością w ramy rozumu. Metody naturalne to proponują, że można nauczyć się rozpoznawać, prowadząc proste obserwacje, kiedy jako para mamy szansę na poczęcie dziecka, kiedy nie mamy szansy na poczęcie dziecka. Jest to w zasięgu nawet umysłu analfabetów. A potem wolą dopasować swoje działanie do planów. Jak planujemy poczęcie, no to współżyjemy wtedy, kiedy jest szansa na poczęcie. Jak nie planujemy, no to wtedy, kiedy jest szansa na poczęcie, po prostu nie współżyjemy. Czyli wprowadzenie w ramy rozumu i woli działań. No to jest gwóźdź do trumny dla tych wszystkich przemysłów, o których mówiliśmy. Gdyby ludzie zaczęli myśleć, no to przecież to wszystko jest do wyrzucenia. Bo żadnych racjonalnych podstaw do korzystania z panienek na ulicy, do korzystania pornografii i tak dalej, no nie ma. To jest po prostu granie na jakichś uczuciach, na emocjach. Wobec tego próbuje się wszelkimi metodami te metody naturalne podkopać. Mówi się nieskuteczne, to jest zwykłą nieprawdą. W publikacjach dzisiejszych, w czasopismach kobiecych i nie tylko przywołuje się jako metody naturalne coś, co ma już prawie wiek, lata 30. XX wieku, metodę kalendarzykową Ogino-Knausa. Są nowoczesne metody, które potrafią z wielką precyzją dzień po dniu określić, jaka jest sytuacja w tym terenie płodności. Mało tego, są nadal ciągle jeszcze skuteczniejsze od najnowszych preparatów hormonalnych. Jeśli chodzi o skuteczność, chociaż porównywanie to jest osobna rzecz. Myślę, że parę słów jutro na ten temat sobie powiemy. A więc próbuje się prowadzić spontaniczność, bo metody naturalne każą używać rozumu. Więc trzeba ośmieszyć używanie rozumu. I mówi takie ładne zdania, no tak, metody naturalne, jak się nie chce, to trzeba, a jak się chce, to nie można. Nawet zgrabnie sformułowane zdanie, prawda? Trzeba to przeciwnikom przyznać, że są inteligentni. Ale tak naprawdę, co człowiek robi spontanicznie? Co ważnego człowiek robi spontanicznie? Wszystko ma pewne ramy kulturowe. No nie wiem, przepraszam, że w takim miejscu, ale gdybym spontanicznie zrobił siusiu na środku skrzyżowania głównego w Szczecinie, nie wiem, czy znalazłbym tłum gapiów, którzy by byli brawo to za spontaniczny facet. Prawdopodobnie i słusznie zwinęłaby mnie policja. Jakbym się rzucił na kotlet sąsiada w restauracji, bo kelner się opóźniał, spontanicznie, no jestem głodny, więc nie wiem, czy bym się znalazł jakimś wielkim zachwytem otoczenia, spotkał. Wszystko człowiek robi w ramach kulturowych, tylko z jakiegoś powodu nieznanego miałby działać seksualnie, spontanicznie. Bardzo ciekawe. A ludzie to powtarzają. Ludzie inteligentni z wykształceniem powtarzają jakieś bzdury o spontaniczności. Wydarzenie, jakim jest współżycie płciowe, jest zbyt wielkie, żeby było byle jakie. Bo spontaniczność bywa byle jaka. Ma być przygotowane. No to spontanicznie wylosujmy, że jutro jest Wigilia Bożego Narodzenia. Zaraz. A przygotowanie, a czekanie, a nawet te porządki, nawet te pierniczki malowane razem z dziećmi, nawet te zakupy, byle nie w niedzielę i tak dalej. To wszystko ma swój smak. Wszystko ma swój kolor. Czekanie ma ogromnie ważny wymiar. Oprawa ma ogromnie ważny wymiar. Nie dajmy sobie takich bzdur mówić. A ludzie powtarzają. Tak na marginesie. Pełną spontaniczność daje antykoncepcja hormonalna. Możesz 10 razy dziennie. Jak tylko ci się zachce, tylko nie dopowiadają. Już po kilku miesiącach używania preparatów hormonalnych kobiecie się nie zachce. Po prostu nie ma ochoty na współżycie. Całkowicie spada tak zwane libido. Oczywiście podstęp wymyślony przez mężczyzn, żeby mieć do użytku żonę czy kobietę obezpłodnioną. Do użytku, przepraszam, że takie słowa wypowiadam, ale tak to wygląda. A kobiety oszukane zgadzają się na to i gotowe jeszcze z transparentami na ulicę wychodzić. Tak więc mit spontaniczności też jest tutaj wpasowany w to wszystko. I tych mitów można by wymieniać wiele. Nie rzecz w tym, żebyśmy sobie wszystkie teraz omawiali. Tam w książce jest ich trochę więcej omówionych. Ale chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. W jakiś sposób się próbuje ludzi wciągnąć w te niekontrolowane działania seksualne. Otóż gra się na emocjach. Kiedy człowiek jest najsłabszy w perspektywie całego życia, kiedy ma najbardziej niestabilną psychikę, w okresie dojrzewania. Wobec tego zmasowany atak na nasze córki, na naszych synów, młodsze rodzeństwo i dzieci. W wieku dojrzewania precyzyjny atak. Ja narysuję na tablicy, na chwilę przestanę gadać, jak wygląda dziewczyna i jak wygląda chłopak i nawiążemy do tego, jak sposoby atakowania dziewcząt i chłopców, żeby ich zbałamucić. Powtórzę. Dziewczyna wielkie uszy, chłopak wielkie gały. Co się robi z dziewczynkami w okresie dojrzewania? Szepcze się im do ucha. Trudno zatrudnić profesjonalnych miliony szeptaczy na świecie, wobec tego imituje się sytuację intymną. Moja rówieśnica pisze list do redakcji. Jakie to prawdziwe. Zauważmy, pisemka dla dziewcząt są na wiek 12, 14, 15 lat. Największa bezbronność. Jeżeli jeszcze ma dobry kontakt z ojcem, to ma szansę się obronić. Największym zabezpieczeniem dla dziewczynki, chłopaka są też w okresie dojrzewania, jest dobry kontakt z ojcem. Nie wystarczy czuły dobry kontakt z mamusią. Przeciwko zagrożeniom więź z ojcem jest najlepszym, że tak powiem, lekarstwem. A nasi ojcowie w tym czasie robią kariery dla dobra dzieci. Tylko te dzieci im potem giną. I szepcze się na ucho. Kasia lat 15 pisze list, jak była z kolegą pod prysznicem i jak było cudownie. Po co taki list? Oczywiście nie Kasia lat 15 go pisze. Po co taki list się pisze? Żeby Marysie lat 17 myślały, Holendry, jestem opóźniona. Jeszcze nie byłam. I to niestety działa. W Polsce przeprowadzona ankieta wśród dziewczyn 17-19 lat. Jedno z pierwszych pytań ankiety, czy już podjęłaś współżycie? Duża część odpowiada tak. A potem z dalszych pytań wynika, że znaczna część tych, które powiedziały tak, tak naprawdę nie podjęły. Czyli one się wstydzą, że mają już 17 lat i jeszcze nie. Czyli normalność jest czymś, co należy ukrywać. To jest właśnie sukces tych sił zła. Że normalna dziewczyna się wstydzi tego, że jest normalna. Czysta dziewczyna wstydzi się tego, że jest czysta. Potem dla tych dziewcząt konkursy. Dla 12-latek opisz swój pierwszy raz. No to dziewczynka, weźmy na chwilę w skórę dziewczynki 12-letniej. No to nie dla mnie konkurs, ale są nagrody. Ale jest podtytuł. Nie musi być prawdziwy. Tylko zacznij myśleć. Tylko daj się wciągnąć. I dziewczynka zaczyna fantazjować, jak to będzie. Dziewczynka z porządnego domu pewnie sobie pomyśli, że pierwszy raz to będzie z mężem po ślubie, w pięknej scenerii. Może nawet zacznie pisać, ale po chwili powie, no nie. W redakcji to mnie chyba wyśmieją, a już na pewno nie dadzą nagrody. To ja im napiszę coś takiego, że im gały na wierzch wyjdą. I zaczyna fantazjować. Zobaczmy, co się stało. Dziewczynka lat 12, zgódźmy się, zdecydowanie przedwcześnie. Zaczyna myśleć o współżyciu. Mało tego. O współżyciu opisz swój pierwszy raz. O współżyciu swoim. Mało tego. W formie patologicznej. Jej wyobraźnia została wykradziona. Ja czasem obrazowo mówię młodzieży, co jest najważniejszym organem seksualnym. Hi, 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 zaraz się zaczyna. Nie żadne hi, hi, hi. To coś nie leży między nogami, tylko między uszami, jeżeli już mamy tego szukać. To jest mózg. Jak ci wykradną mózg, nie jesteś zdolny do normalnego działania. To jest centrum sterowania. Ja się dzisiaj nie dziwię, że w poradni spotykam się z takimi przypadkami. Może tu kogoś dziwię. A to jest zwykła, prosta konsekwencja. Że kobieta 3-5 lat po ślubie, małe dziecko, zdradza męża. Nie chciała rozbijać rodziny. Wydało się, przychodzą razem z mężem. No ona tak w internecie chciała się pobawić trochę, znalazła kontakty, jak można zdradzić męża bezkarnie. Wszystkie ślady zacierała. Jedyną jej troską jest to, że ten mąż wytropił to jakoś. Jak on do tego doszedł? Skąd się to wzięło? W normalnej kobiecie jest tęsknota do założenia małżeństwa na całe życie, trwałej więzi, choćby po to, żeby dzieci miały właściwe warunki wzrostu. Kobieta nie może przestać myśleć o swoim niemowlęciu, nie może o nim zapomnieć. A dzisiaj coraz więcej dziewczyn tęskni do ekscesów seksualnych, tęskni do zabaw na tym polu, bo sztucznie im takie tęsknoty budowano. Taka dziewczyna nie uchroni małżeństwa przed pójściem zupełnej maliny w dziedzinie seksualności. A tylko ona to może zrobić. Porządna kobieta, która nie straciła rozeznania w sobie samej. Została pochłonięta jakimiś złudnymi ideami, które ją popychają do działań. To jest dramat dzisiejszych czasów, że dziewczyny masowo zagłuszyły w sobie najwspanialsze, najpiękniejsze tęsknoty. I pod hasłem miłości rozumieją właśnie ekscesy seksualne, przygody.
prawda?
Wcale nie chciała rozwalić małżeństwa. Ona chciała się tylko pobawić. I co z chłopakami? Tak na marginesie, w tym samym numerze tego samego pisma międzynarodowego, młoda Szwedka, która napisała list, nie miała lat 15, tylko 12. Ten sam list. No, oczywiście się steruje. Jaki wiek trzeba podać, jaki problem komu narzucić. Efekty są takie, że w niektórych środowiskach w Polsce, wśród dziewcząt, no głównie są szkoły zawodowe, gdzie o tym się jawnie mówi i się okazuje, no mówię o konkretnym przypadku. Ostatnia dziewczyna w klasie została jako dziewica. No, to jest wyśmiewane przez wszystkie. Tak, że się w ogóle o tym mówi, że to jest wiadome, to już o tym świadczy. I ona zagubiona, zaszczuta. Na którejś kolejnej przerwie, kiedy ją znowu napadły kochane koleżanki, odpaliła im. Taka jak wy, mogę stać się w każdej chwili. A taka jak ja, żadna z was już nigdy nie będzie. Powiedziała tylko prawdę. I od tego momentu skończyło się dogadywanie. Oczywiście one atakowały z tytułu wyrzutu sumienia, jakieś tam poczucia. No jak wszyscy kradną, to jest fajnie, nie? Jakby był jeden złodziej w mieście, pokazywany palcami, to by się fatalnie czuł, ale jak wszyscy kradną, to jest normalny. Dlatego rozwiedzeni zagrzewają do boju znajomych, żeby się też rozwiedli. Wtedy się lepiej poczują. No wszyscy tak robią, takie czasy, tak już musi być. To są mechanizmy napędzania zła. Dlatego my musimy pokazywać dobro ludziom. Powrót do normalności, do tego, co Pan Bóg wymyślił dla nas, jest możliwy tylko na drodze żadnych zakazów. Tylko na drodze, że ludzie zaczną na nas patrzeć i zazdrościć. Popatrzcie, jak oni się kochają. Jak za pierwszych chrześcijan. Popatrzcie, jak oni się kochają. Tu są chłopakami. Chłopcy, jak widać, są wzrokowcami. A więc pokazuje się chłopcom braski. Nie ma żadnych pisemnek ani listów intymnych. Po prostu chłopcy nie czytają. Chłopcom się pokazuje obrazki. Jak się interesują samochodami, to się wydaje piękne albumy czy kalendarze z samochodami najnowszymi. No i co się sadza na masę? Wiadomo co. Nawet nie rozebraną do końca. Bo specjaliści stwierdzają, że najbardziej podniecająca jest taka nagość troszeczkę zawaluowana, żeby tą resztę sobie dopowiadać wyobraźnią. Żeby to wciągało. Nie wszystko już pokazane i koniec. I mówią takiemu 13-14-latkowi: słuchaj, jesteś mężczyzną, sam Pan Bóg cię tak stworzył, ty jesteś wrażliwy na piękno ciała kobiety, wszystko prawda. Co ci będę dużo mówił, pooglądaj zdjęcia lekko porozbieranych kobiet i zobaczysz, że jakie to wspaniałe. No i ogląda i znajduje reakcję w narządach. Mieli rację, są wiarygodni, jest mu przyjemnie, tylko że nie wie, w jaką wpadł pułapkę. Bo nie uczy się tego w szkole. Uczy się w szkole, ile Polska w kwitnącym socjalizmie wydobyła milionów ton węgla. Ja, stary, do dzisiaj pamiętam 192 miliony ton węgla. Po co mi to wiedzieć? Ale nikt mi w szkole nie powiedział o prawie znużenia, że te same bodźce wywołują coraz słabszą reakcję. I chłopak pada ofiarą. Bo ogląda, znalazł tym przyjemność, związał się z przyjemnością i po jakimś kilku miesiącach przestaje na niego działać. Stracił przyjemność. To co robi? Sięga po trochę bardziej porozbierane panie. O, znowu działa. Jest na równi pochyłej. Jak już wspomniałem, wszyscy przestępcy na tle seksualnym zaczynali od lekko porozbieranych pań. A potem nie potrafili postawić tamy. I w końcu gwałcili, mordowali ofiary. A nas uczą i ludzie skądinąd rozgarnięci powtarzają, że pornografia to prywatna sprawa. Jak prywatna sprawa? Taki słynny przykład Teda Bindy, Amerykanin, 43 lata. Posądzano go o blisko 100 gwałtów z morderstwem. Udowodniono mu, że się 27. Wystarczy. Każda miała swojego brata, siostrę, matkę, może narzeczonego, może męża. To jest prywatna sprawa teda, że on oglądał pornografię? Jest wstrząsający film nakręcony w przeddzień wykonania wyroku śmierci, ten wyrok wykonano. Jak Ted rozmawia ze znanym psychologiem Jamesem Dobsonem. Wiele książek jest na polskim rynku, bardzo pożyteczne zresztą książki. Troszeczkę w wychowaniu przegięcie Kukijowi i Marchewca, ale generalnie bardzo pożyteczne, dobre książki. I Ted mówi, wyrósł w normalnej rodzinie. W wieku 12 lat koledzy podsunęli pornografię, no i potem ta spirala się zaczęła. W końcu musiał gwałcić, mordować. I mówi w przeddzień wykonania wyroku. Świat musi się bronić przed takimi jak ja, ale skuteczna obrona to jest likwidacja pornografii, a nie mordowanie Tedów jako produktów pornografii. Jeszcze taki niesamowity moment na filmie, w pewnym momencie światło przygasa, ten tak mruży oczy, po chwili mówi płynnie dalej. To była próba krzesła elektrycznego dzień przed egzekucją. On z całą świadomością przesłanie rzuca w świat, że trzeba zlikwidować pornografię. No ale jak zestawimy to z faktem, to jest konkretne dane, że pornografia jest drugim źródłem dochodów mafii amerykańskiej po narkotykach. Oczywiście cały seks, a jeśli mówimy bałagan w sferze seksualności, to narkotyki, papierosy, alkohol razem wzięte są kroplą w morzu przy pieniądzach zarabianych na bałaganie seksualnym. To nieporównywalne. Wobec tego w cudzysłowie opłaca się niektórym kręgom, tylko ta opłacalność jest wątpliwa. Naprawdę lepiej by im było w ogólnym rozrachunku życiowym, gdyby im kamień młyński do szyi uwiązać i w morze rzucić powtarzając ewangelistę. Lepiej by im było w ogólnym rozrachunku. To, że pieniądze zarabiają w tej chwili na tym świecie, to jest prawda. Ale są to pieniądze, które ciężko przyjdzie im odpokutować i nie ma czego im zazdrościć. Kochani, czas nam dobiegł prawie że końca. Ostatnia rzecz, którą tu jeszcze chcę tylko zaakcentować. Otóż ta fałszywa wizja seksualności, jaką podpowiada świat, powoduje, że ludzie mają fałszywe oczekiwania. Po pierwsze, oczekiwania, które się nie mogą spełnić, więc się nie spełniają i rodzi się frustracja. Są zawiedzeni, a więc zmieniają żonę, zmieniają męża, szukają następnego. A z drugiej strony oczekiwania są kierowane zupełnie nie w taką formę, która przynosi człowiekowi szczęście. I to jest dramat. Ludzie podporządkowują swoje życie, by zrealizować jakiś plan w dziedzinie seksualności, a ten plan wcale nie prowadzi do szczęścia. Prowadzi do frustracji, do zawodu, do zniechęcenia. Najpowszechniejszą frustracją w polskich małżeństwach. Stanem zawiedzenia niespełnionych oczekiwań jest frustracja związana ze sferą seksualności. Najpowszechniejsza. Częściowo ona tylko wynika z faktu, że rzeczywistość jest zła, a częściowo z faktu, że rozbudzono w ludziach oczekiwania, które do szczęścia wcale nie prowadzą. A ludzie jak ćmy do ognia idą w tą stronę. Bardziej szczegółowo opowiemy sobie jutro już po tym przygotowaniu, już bardzo konkretnie, o samym współżyciu. Pięknie zaplanowanym przez Twórcę i dramatycznie zniszczonym dzisiaj przez człowieka. Coś, co ma ludzi łączyć, tak naprawdę rozbija, rozdziela i frustruje. Tyle udało nam się zdążyć dzisiaj powiedzieć. Bóg zapłata się pierwsze wysłuchanie.
Ja mam jeszcze taką trudną kwestię dla mnie, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. W związku z tym, że nasze spotkanie w dniu jutrzejszym jest zaplanowane na godzinę 16:00, jeżeli Państwo wszyscy by chcieli przyjść, a Pan Jacek podgrzewał atmosferę, mówiąc, że jutro będzie najciekawiej, to sala, w której miałyby się odbyć te zajęcia, będzie dla nas za mała. I ja mam pytanie, czy... możliwa byłaby taka sytuacja, żebyśmy jutrzejsze spotkanie z godziny 16 przenieśli tutaj do kościoła, ale na godzinę 13:30. Pożytkiem mogłoby być to, że mogliby Państwo przyjść na mszę o godzinie 12:30, o 13:30 byłyby zajęcia pana doktora Jacka, a potem w komfortowych warunkach, czyli takich, jakie daje nam Kościół, że słychać byłoby o wiele lepiej i że każdy siedzi i widzi prelegenta. Dlatego ja muszę w jakiś sposób uzyskać odpowiedź, dlatego prosiłbym o to, żeby osoby, które są zainteresowane na to, żeby przyjść o godzinie 13:30, podniosły rękę. A proszę opuścić się. A kto by przyszedł o 16? To dobrze. Spotykamy się jutro o godzinie 16. Przepraszam. Nie miałem podpowiedzi z tej strony.
Ja przepraszam, mam jeszcze jakieś spotkanie umówione o nieznanej mi godzinie, a osoba nie odbiera telefonu. Jeżeli to by było 13:30, byłoby to zbrodnią, bo bilokacji nie posiadłem. I o 16:00, no jakoś się tam przytulimy trochę przy tym współżyciu, no i może się pomieścimy, prawda?
Zapomniałem, co będzie tematem jutrzejszego spotkania. Proszę mi wybaczyć to zamieszanie. Spotykamy się o godzinie 16:00. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia jutro. Szczęść Boże.